teraz przechodzimy do tematu, którym zainteresowani są na pewno Berlińczycy, ale i pewnie wszyscy Polacy mieszkający w Niemczech. Chodzi o kwestie dyplomatyczne, o to, jak Polska prezentuje się w Niemczech, czyli o nowy budynek ambasady w Berlinie. Jak pamiętamy, było już wiele prób zbudowania nowego budynku przy Unter den Linden 70, ale zmieniające się rządy i różne dodatkowe uwarunkowania sprawiały, że do kosza lądowały kolejne projekty, a stary budynek wciąż do tej pory straszy. Teraz, jak podawaliśmy już zresztą wcześniej na naszej antenie, polskie MSZ ogłosiło zwycięzcę nowego konkursu. Wygrał projekt firmy Jems Architekci. Według planów ministerstwa budowa ma się zakończyć w 2016 roku. No, ale czy to się uda? I jaka będzie ta nowa ambasada? Przy telefonie jest teraz Jerzy Grochulski, przewodniczący jury konkursowego i prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Podsekretarz stanu w polskim MSZ-cie Jerzy Pomianowski mówił polskim mediom, że nowa ambasada przy Unter den Linden będzie dumą Polski i polskiej dyplomacji. Dlaczego?
Mnie jako przewodniczącemu sądu konkursowego w konkursie na projekt tej ambasady wypada tylko potwierdzić to stwierdzenie, bowiem ten budynek jest budynkiem niezwykle dobrze skomponowanym w sensie układu bryłowego, przestrzennego, ma bardzo dobrze rozwiązany układ funkcjonalny. Co więcej, ma cały szereg takich cech, które pozwalają na to, aby pasanci w tej znakomitej ulicy Unter den Linden mogli ten budynek odczytywać nie tylko jako znakomitą architekturę, ale co więcej, pewnego rodzaju zaproszenie do spotkania z krajem w partii cokołowej, w przyziemiu, w parterach projektu nagrodzonego. Odnajdujemy cały szereg pomieszczeń recepcyjnych, reprezentacyjnych i to pomieszczeń, które zawarte są w kubaturze i służyć mogą bardzo różnego charakteru spotkaniom, koncertom, wystawom, ale w połączeniu z przestrzeniami otwartymi, bo w tym budynku zaprojektowano szereg patio, dają nadzieję, że ci wszyscy, którzy zechcą wejść do budynku ambasady, spotkają Polskę w takiej pozycji, w jakiej ona w tej chwili w Europie jest. Jest to przecież nasz kraj postrzegany jako kraj mocny i oferujący całej Europie szereg ważnych i wielkich wartości.
To rozumiem. Z jednej strony jest to otwartość dla wszystkich, którzy przechodzą Unter den Linden, a z drugiej strony, jakby pan określił funkcjonalność tego budynku, na przykład dostęp dla zwykłego obywatela, no na przykład do konsulatu generalnego. Były też ponoć takie pomysły i połączenia Instytutu Polskiego oraz ambasady i konsulatu w jednym.
W programie konkursowym nie znalazły się pomieszczenia Instytutu Polskiego wprost, ale potencjał przemiennego użytkowania przestrzeni reprezentacyjnych ambasady pozwala na to, aby ta część ekspozycyjna, ta część otwarta dla każdego zainteresowanego Polską znalazła się w parterach ambasady, niezależnie od bardzo klarownego podziału na część budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia ambasady i inną część, w której mieści się zespół konsularny oraz mieszkania pracowników ambasady. Ta otwartość daje nadzieję, że gdyby zachodziła potrzeba wykorzystania przestrzeni ekspozycyjnych ambasady dla potrzeb Polskiego Instytutu Kultury, wówczas ten warunek, budynek nagrodzony znakomicie spełnia.
Myślę, że wszystkim naszym słuchaczom znane są próby różnych wcześniejszych projektów polskiej ambasady przy Unter den Linden. Na ile mamy pewność, na ile pan może to potwierdzić, że ten akurat projekt będzie już tym ostatecznym? No, zastanawiam się na przykład nad takim prostym przykładem zmiany władzy w Polsce. Czy wtedy znowu będziemy za 3-4 lata dzwonić do pana i pytać o nowy projekt ambasady przy Unter den Linden?
Wierzę, że nie. Po pierwsze, jednym z warunków konkursu było dokładne zrealizowanie w projekcie zapisów dokumentu, który w polskim brzmieniu nazywa się miejscowym planem zagospodarowania. Są to regulacje urbanistyczne, w tym wypadku berlińskie. One w sposób kategoryczny definiowały szereg warunków, które muszą być spełnione, aby projekt mógł zyskać odpowiednie pozwolenia budowlane i w konsekwencji zostać zrealizowany. To pierwszy element. Drugi element, klarowna, prosta, a jak powiedziałem wcześniej, stanowcza architektura tego budynku w odniesieniu do kosztów, spodziewanych kosztów realizacji, wypełnia ten deklarowany budżet jakim dysponuje obecnie MSZ. I myślę, że nawet radykalna zmiana sytuacji politycznej nie uprawniałaby nikogo do tego, aby próbować zdyskredytować ten projekt.
No tak, ale to oczywiście są nasze życzenia, żeby tak było. Nie ma takiego zabezpieczenia politycznego, że ten projekt przetrwa również zmianę władzy w Polsce.
Ja nie czuję się uprawniony do tego, aby komentować scenę polityczną, poza tym, że czasami nazbyt dramatyczne głosy, jakie z tego kierunku dochodzą, nie tylko mnie poruszają, a często wręcz bulwersuje.
Rozumiem.
Wierzę raczej, że nie nastąpi w tej materii realizacji, jak pan powiedział na samym początku, powtarzając opinię ministra Pomianowskiego, dumnego i godnego wizerunku Polski, aby ktokolwiek zechciał kontestować podjęte już decyzje w sensie...
Rozumiem, a to nasz dziennikarski sceptycyzm bierze się po prostu stąd, że takich projektów było już wiele i były w podobny sposób chwalone, dlatego staramy się zrozumieć, na ile rzeczywiście jest to projekt ostateczny, ale zastanawiam się jeszcze, czy ten konkretny projekt pracowni JEMS Architekci, czy na przykład nie przeleży się w szufladzie burmistrza Wowerajta? No, wspomniał pan tutaj o regulacjach urbanistycznych Berlina. Jak daleko jest posunięta ta procedura zatwierdzania tego projektu również tutaj, w Berlinie?
Po pierwsze, projekt podporządkowuje się przepisom urbanistycznym Berlina. Po drugie, w zespole autorskim anonsowana była możliwość kooperowania z niemieckim partnerem. Mówię o tej fazie pracy projektowej, która ma być poddana jurysdykcji władz architektoniczno-budowlanych Berlina, co stwarza mocniejsze uzasadnienie, czy daje mocniejsze uzasadnienie do tego, aby wierzyć, iż procedura zatwierdzania projektu budowlanego i później wykonawczego była procedurą łatwą do przebrnięcia. Oczywiście zawsze trzeba brać pod uwagę ryzyko zmiany nastawienia, opinii i tak dalej, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Niemniej jednak identyfikuję w tym momencie cały szereg przesłanek, które potwierdzałyby tezę o wysokim, bardzo wysokim prawdopodobieństwie zrealizowania tego projektu w zakładanym przez ministerstwo terminie, a więc w perspektywie do 2016 roku.
No, z tym optymizmem w Berlinie należy trochę uważać również ze względu na lotnisko, które tutaj było już kilka razy otwierane. I proszę na sam koniec jeszcze króciutko nam powiedzieć, ponieważ czas nas trochę goni. Kiedy zwykły przechodzień zauważy przy ulicy Unter den Linden 70 w Berlinie jakieś zmiany? Kiedy zacznie się jakakolwiek budowa, jakikolwiek ruch?
Ja myślę, że zauważy te zmiany dość szybko, bowiem zanim nowy gmach zostanie zniesiony, należałoby rozebrać ten istniejący, który jest złą wizytówką naszego kraju, więc ruch budowlany pewnie będzie się rozpoczynał gdzieś w połowie przyszłego roku.
W takim razie my będziemy oczywiście wypatrywać te koparki, które będą rozbierały stary budynek i będziemy liczyć oczywiście czas, czy rzeczywiście się uda. Wychodzę z założenia, że każdy ze słuchaczy będzie trzymał kciuki, aby tym razem rzeczywiście się udało. To był Jerzy Grochulski, przewodniczący jury konkursowego projektu oraz prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.